Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, uważni czytelnicy Słowa Bożego, bez zbędnych wstępów chciałbym zaprosić was dziś do podróży w krainę Midraszy, a konkretnie do dzieła ze skarbnicy Midraszy, które pomoże nam dzisiaj nakreślić całą perspektywę życia, trudu, przeciwności, całego zła, z którym musi się mierzyć, lub niektórzy powiedzą, na które jest skazany naród wybrany w ziemi egipskiej. Jakie są powody przyjścia na świat tego, który właściwie nie ma imienia? Niech to pytanie i jednocześnie określenie naszego bohatera, Mojżesza, zostanie w nas, ponieważ doczeka się wyjaśnienia. A tymczasem wejdźmy do pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia, konkretnie do 9 i kolejnych wersetów. Faraon rzekł do swego ludu: oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Chodźmy, zastosujmy przeciw nim zatrważające sankcje. Ustalmy prawa, dzięki którym ograniczymy ich liczbę, zanim się rozmnożą i w razie wojny połączą się z naszymi wrogami i staną do bitwy przeciw nam, ustanowią króla nad sobą i wyjdą z tego kraju. 9 i 10 werset z pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia zacytowałem według znanego nam już Targumu Neofiti. Przekłady Biblii Hebrajskiej są nieco oszczędniejsze w słowach. Kolejne wersety są jakby miejscem zawiązania akcji zbawczej, Bożej interwencji. Mianowicie, werset 11. Egipcjanie ustanowili nad nimi przełożonych robót publicznych, aby ich uciskali ciężkimi pracami. Budowali wówczas dla faraona ufortyfikowane miasta, Tanis i Peluzium. W Biblii Hebrajskiej przeczytamy, że to były miasta na składy, Pitom i Ramzes. Ale im bardziej ich uciskali, tym bardziej ci się rozmnażali i stawali mocni. A Egipcjanie czuli się zagrożeni z powodu ludu synów Izraela. Egipcjanie okrutnie zniewolili synów Izraela i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle, różnymi zajęciami w otwartym polu oraz wieloma robotami, do których surowo ich przymuszano. Sytuacja narodu wybranego godna współczucia, zdecydowanie nie do pozazdroszczenia. I właśnie w tym miejscu chciałbym odwołać się do kilku midraszy, które znajdziemy w zbiorze ze skarbnicy midraszy, przypowieści Hillela. Pierwsza z tych opowieści mądrościowych pokazuje Żydów, którzy mają serce Józefa egipskiego. Serce wolne, serce czyste, serce, które chce pomagać, nawet w bardzo trudnej sytuacji. W owym tekście znajdziemy opis fortelu faraona, który wezwał starszyznę żydowską i wygłosił do niej przemówienie: pomóżcie mi trochę w mojej pracy. Proszę was, kopcie wraz ze mną glinę, z której zrobimy cegły. Faraon wziął kosz oraz łopatę i zaczął dla przykładu sam kopać. Nie trudno sobie wyobrazić, że każdy człowiek na ten widok pośpieszyłby faraonowi z pomocą. Czy mogło być inaczej? Nic więc dziwnego, że wszyscy Żydzi zaczęli kopać glinę i formować z niej cegły i pracowali, nie szczędząc sił. A efekt był niemały, gdyż byli to ludzie zdrowi i silni. I autor opowieści kontynuuje: nadeszła noc. Faraon wyznaczył spośród egipskich poganiaczy niewolników nadzorców, którzy mieli kontrolować wyłonionych spośród Żydów strażników pilnujących porządku przy pracy. Na polecenie faraona nadzorcy po dniu pracy przeliczyli wszystkie wytworzone cegły i złożyli o tym meldunek faraonowi. Ten wydał wtedy Żydom rozkaz: od dziś macie dostarczyć mi tyle cegieł, ile wczoraj wytworzyliście. Pokryjomu zaś zabronił dowozić Żydom do miejsca pracy niezbędną słomę. Sami musieli jej szukać i przywozić. Kiedy egipscy nadzorcy stwierdzili, że liczba wyrobionych cegieł malała, zaczęli bić żydowskich policjantów, aby tym sposobem zmusić ich do wydania tych Żydów, którzy nie wykonali wyznaczonej normy. Strażnicy żydowscy woleli jednak znosić bicie, niż zdradzić swoich braci. Przytoczony przeze mnie tekst jest w tradycji żydowskiej używany również do wytłumaczenia wewnętrznego dylematu Mojżesza już wiele, wiele lat później, kiedy na pustyni otrzyma od Boga polecenie: wybierz sobie 70 mężów, którzy będą ci pomagać w sądzeniu tego ludu. Według tradycji starszyzną wybraną przez Mojżesza, byli właśnie ci strażnicy, którzy pomimo bicia nie wydali swoich braci. Oni stali się sędziami ludu. Ale wróćmy jeszcze do tej niezwykle trudnej sytuacji narodu wybranego w Egipcie. Inny z Midraszy pokaże Faraona jako człowieka, który od samego początku objęcia panowania pałał ogromną nienawiścią do narodu żydowskiego. Warto przy tej okazji wspomnieć, że słowo Faraon, używane jako jedno z określeń starożytnych władców egipskich, pojawiło się na początku tak zwanego Nowego Państwa, czyli w okolicach XVI wieku przed Chrystusem. I w języku hebrajskim pochodzi od czasownika, który moglibyśmy dziś przetłumaczyć na język polski jako zdzierać, płacić, ściągać, jakąś daninę, należność, haracz. Jest to o tyle ważne, że postępowanie kolejnych władców Egiptu nie tylko wobec Żydów, ale wobec innych nacji, które również osiedliły się, choćby w swoich przedstawicielach, na terenie państwa egipskiego, polegało właśnie na traktowaniu ich wszystkich jak niewolników. Przeczytamy zatem w innym z Midraszy o Bożej interwencji. Przynajmniej tak przedstawiają historia opowiadana przez Żydów. Onego czasu, kiedy Faraon nałożył ciężkie brzemię niewoli na Żydów, Bóg zesłał na niego chorobę. Jego ciało pokryło się od stóp do głów mnóstwem wrzodów. Nie bacząc jednak na to, jeszcze bardziej pastwił się nad Żydami. Tymczasem choroba Faraona czyniła coraz większe postępy. Życie zupełnie mu zbrzydło. Zwołał astrologów, czarowników dworu, aby zasięgnąć u nich rady, jak dalej postępować, aby wyleczyć się z choroby. Po odbytej naradzie, tak mu powiedzieli, król dotknięty tą chorobą może się pozbyć wrzodów tylko wtedy, kiedy zażywać będzie kąpieli w krwi żydowskich dzieci. Faraon posłuchał ich rady i natychmiast zarządził, aby jego słudzy siłą oderwali dzieci żydowskie od matek, zabili je i przygotowali z ich krwi kąpiel. Zażywane jednak codzienne kąpiele nie przyniosły mu ulgi. Przeciwnie, jeszcze bardziej pogorszyły stan jego zdrowia. Akurat przybyli z ziemi Goszen dwaj jego wysocy urzędnicy. Zameldowali mu, że zatrudnieni tam Żydzi są leniwi i wskutek tego nie wykonują zadań nałożonych przez króla. Faraon wybuchnął gniewem. Żydzi zapewne dowiedzieli się o mojej chorobie i dlatego przestali wykonywać moje rozkazy. Zaprzęgnijcie szybko konie, pojadę z wami do Goszen i pokażę tym Żydom, co znaczy gniew Faraona. W kolejnych zdaniach opowieści usłyszymy o tym, że cała kawalkada złożona z 20 jeźdźców i 20 żołnierzy piechoty zamierzała przejść przez wąską ścieżkę w okolicach Goszen. Wtedy koń Faraona przestraszył się, stanął dęba, szarpnął do tyłu. Król spadł z wozu na ziemię. Koń poślizgnąwszy się, wpadł na niego, przydusił go. I wtedy Faraon, przygnieciony ciężarem zwierzęcia, nie wolno zapomnieć, że jego ciało pokrywały wrzody, niegojące się rany, zaczął krzyczeć. Żołnierze wzięli go na ręce, ruszyli pieszo w drogę powrotną. W pałacu wokół łóżka króla zgromadzili się domownicy, ministrowie dworu. I poproszono władcę, aby zrzekł się tronu na rzecz jednego ze swoich synów, a miał ich trzech. Najstarszy miał na imię Atro, średni Adikam, najmłodszy Marion. Były też dwie córki. Według autora tej opowieści najstarszy, Atro, był głupi i zbyt gadatliwy. Adikam owszem, był mądry, chytry, wykształcony, ale był nieprawdopodobnie brzydki i niskiego wzrostu. O najmłodszym z synów twórca Midraszu nawet nie wspomina. Faraon zgodził się przekazać władzę Adikamowi. Ten objął tron, natomiast jego ojciec cierpiał coraz bardziej. Według żydowskiej opowieści cuchnął niczym rozpadająca się padlina. Minęły 3 lata i ojciec Adikama zakończył życie. Ponieważ nie dało się go zabalsamować, żaden z lekarzy nie był w stanie wytrzymać zapachu, jaki unosił się w komnacie królewskiej. Lud Egiptu w niewybredny sposób żartował sobie ze zmarłego władcy. Wtedy urzędujący Adikam kazał sługom zanieść ciało ojca do grobów królewskich i tam pochować zmarłego. A kiedy przejął już całkowitą władzę w państwie, Kierował nim w sposób jeszcze bardziej okrutny niż jego ojciec. Odwiedził Goszen z wojskiem i z uczonymi i wprowadził takie przepisy, że warunki pracy jeszcze bardziej się pogorszyły. Wydał mianowicie rozporządzenie, że żydowscy niewolnicy mają codziennie wytworzyć określoną liczbę cegieł, a jeśli się nie wywiążą, to zamiast brakujących cegieł do wznoszonych budowli będą wmurowywać swoje żywe dzieci. I jak przeczytamy w kolejnym midraszu, odtąd nie było dnia, aby się pacze egipscy nie wdzierali się do mieszkań żydowskich i siłą nie uprowadzali dzieci, aby je wmurować w miejsce brakujących cegieł. Owo okrucieństwo faraona było spotęgowane świadomością niskiego wzrostu, zresztą tak był przezywany przez i swoich rodaków, i niewolników. W związku z tym, będąc uczulonym na własnym punkcie, nowy władca wprowadzonym terrorem chciał wywołać strach, posłuszeństwo, szacunek. Pewnie wszystkiego po trosze. Stąd autor midraszu napisze w kolejnych zdaniach: okrucieństwo faraona osiągnęło szczyt, kiedy zadanie wmurowywania dzieci zlecił wykonać samym Żydom. I polały się obficie łzy nieszczęsnych ojców, i krwawiły ich serca, kiedy stanęli wobec takiej nieludzkiej próby. Dzieci nie chciały umierać, krzyczały i błagały o litość. Słowem, straszne to były czasy dla Żydów. Wzywali Boga na pomoc i prośby ich zostały wysłuchane. Bóg powiedział wtedy: wyzwolę was z rąk Egipcjan. Inna opowieść żydowska przedstawia nam obraz, w którym archanioł Gabriel, przebywający przez pewien czas na ziemi pod postacią człowieka, wysłany zresztą przez Boga, by przyglądał się życiu jego ludu, nie mogąc znieść tak potężnego cierpienia narodu wybranego, pewnego dnia wziął na ręce jedno z dzieci wmurowanych w jakiś budynek, poderwał się ku niebu i położył to dziecko przed tronem Najwyższego. Nie musiał nic mówić. Ojciec Niebieski spojrzał na to maleństwo i postanowił ocalenie. Co prawda w tekście biblijnym nie znajdziemy zacytowanych przeze mnie przed chwilą opowiadań, ale pojawi się motyw pragnienia eksterminacji narodu wybranego. Przeczytamy o tym w 15 wersecie pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia, gdy król Egiptu odezwie się do położnych wywodzących się z kobiet hebrajskich, do Szifry i do Puły, by dokonywały selekcji noworodków hebrajskich. Jeśli urodzi się chłopiec, mają go zabić, jeśli dziewczynka, mogą ją zostawić przy życiu. Przeczytamy również, że położne okazywały bojaźń przed Panem i nie wykonywały tego, co im polecił król Egiptu. Znalazły też w miarę wiarygodne wytłumaczenie swojego postępowania. Ponieważ kobiety Hebrajczyków nie są podobne do kobiet Egipcjan, one są pełne życia. Zanim położna przybędzie do nich, one modlą się przed ich ojcem w niebie, tak przeczytamy w Targumie Neofiti, a on im odpowiada i one rodzą. Dodatek targumiczny opisuje doświadczenie kobiet, gdy były w sytuacji porodu, ogromnego cierpienia, niezwykłego bólu, słyszały bezpośrednio głos Boga. Głos, który je uspokajał, który pozwalał im przejść przez to doświadczenie wydania nowego życia na świat. I Księga Wyjścia skomentuje krótko: Pan dobrze czynił położnym, lud więc stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Tradycja żydowska podaje, że i Szifra, i Puła miały ogromne potomstwo. Miały ogromne potomstwo, będące widocznym znakiem błogosławieństwa Bożego. W Targumie Neofiti przeczytamy, że Pan uczynił dla nich domy, dom królewski i dom arcykapłański. Tradycja targumiczna utożsami owe położne z matką i siostrą Mojżesza. Miriam weźmie koronę królewską, a Jokebed koronę arcykapłańską. Warto dodać, że targumy wymieniają trzy korony Tory. Koronę królewską, kapłańską i koronę dobrego imienia, która góruje nad wcześniejszymi. Jednak faraon nie ustaje w swojej nienawiści wobec narodu żydowskiego. Wydaje rozkaz, każdego syna, chłopca, który narodził się Żydom, wyrzućcie do rzeki, a córkę, dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Skąd taki pomysł? Usłyszeliśmy, że Adikam, według tradycji żydowskiej, był człowiekiem chytrym, przebiegłym i pomysłowym. Co więcej, odznaczał się mądrością. Potrafił wykorzystać swoją wiedzę, by niszczyć realnych czy wymyślonych przeciwników. Znał doskonale opowiadania o potopie, ponieważ to wydarzenie pojawia się nie tylko w historii biblijnej, ale we wszystkich mitologiach całego Bliskiego i nawet Dalekiego Wschodu. Wydarzenie udokumentowane historycznie zresztą. Faraon jako człowiek oczytany zna również interpretację żydowską tego nowego stworzenia, nowego początku świata. I wie o obietnicy, jaką Bóg złożył wobec Noego i jego synów, że już nigdy ziemi nie zaleją wody potopu. A ponieważ Faraon, jak wszyscy, ma przekonanie o doświadczeniu wzajemności i spodziewa się, że bóstwa odpowiedzą często w sposób zwielokrotniony, używając tych środków, którymi on sam się posługuje, dlatego właśnie wpada na pomysł, by do wytępienia narodu żydowskiego, pozbawienia go potomstwa, bo przecież naród opierał się na patriarchacie, chcąc niejako uchronić się od zemsty Boga Izraela, wydaje rozkaz, by noworodki hebrajskie płci męskiej pozbawiać życia przez utopienie. Faraon liczy na to, że Bóg dotrzyma słowa i ewentualną odpowiedzią, czy zemstą wręcz, za straszliwe w skutkach rozporządzenie władcy, nie będzie powódź. Choć wiemy też dobrze, że Nil od czasu do czasu wzbierał bardzo potężnie i tereny nad rzeką stawały się grobem setek, a nawet tysięcy ludzi. I nagle w takim świecie, przepełnionym śmiercią, nienawiścią, krzykiem, bezradnością, w świecie, w którym każdy kolejny dzień jest walką o przetrwanie lub próbą spełnienia kolejnych sadystycznych zachcianek, pojawiają się bezimienni, według Biblii, mężczyzna i kobieta, oboje z pokolenia Lewiego, którzy zawierają małżeństwo i jako owoc swojej miłości otrzymują od Boga syna. Ale o tym, który według Biblii i w oczach swojej matki jest piękny i dobry, powiemy sobie w kolejnym odcinku.